Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Na antenie Radia Poznań o tej porze magazyn poświęcony zdrowiu. Na początek dobre informacje dla grupy chorych z diagnozą rak płuc.
Chemioterapia dawała tym pacjentom jedynie około 5% przeżyć pięcioletnich bez nawrotu choroby po operacji, a tutaj naprawdę spektakularne efekty pokazały badania kliniczne.
Teraz dla części chorych pojawiła się nowa szansa w postaci leku celowanego i o tym już za chwilę. Potem ostrzeżenie przed barszczem sosnowskiego. Kontakt z tą rośliną może mieć poważne konsekwencje.
Takie upalne, ciepłe, parne dni, kiedy czujemy, że wszystko, w cudzysłowie mówiąc, wisi w powietrzu. W tym powietrzu mogą także wisieć te związki toksyczne, które parują z powierzchni rośliny, unosząc się w powietrzu, osadzają się na naszej skórze.
Barszcz sosnowskiego występuje w wielu miejscach w Polsce, również w dużych miastach. Warto wiedzieć, jak się chronić. O tym, że najczęściej sytuacja życiowa zmusza nas do zmian, dobrze wie ta mama.
Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym i próbowałam wielokrotnie podjąć zatrudnienie, ale zawsze kończyło się to na tym, że przychodziły wakacje, 2 miesiące przerwy i nie było co ze synem zrobić.
W podpoznańskim Czerwonaku założono fundację, która będzie pomagać rodzinom niepełnosprawnych dzieci. Wybierzemy się tam. A na koniec będzie o rozsądku, także jeśli chodzi o przedurlopowe odchudzanie.
Jeżeli będziemy wchodzili na bardzo restrykcyjną dietę, na kilka tygodni przed urlopem, to nic dziwnego, że kiedy my na ten urlop pojedziemy, to będziemy się czuli wprost jak zerwani ze smyczy.
W naszym programie przypomnienie podstawowych zasad, jak dobrze bawić się na urlopie bez strachu o dodatkowe kilogramy. Aleksandra Włodarczyk, zapraszam.
O choroba! Jak to się leczy?
Rak płuca to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy w Polsce i najczęstsza przyczyna zgonów. To także nowotwór najgorzej rokujący na wyleczenie. Dlatego teraz ważna informacja dla chorych. Jest terapia, która dla pewnej grupy daje szansę na wyleczenie. O szczegółach nasz dzisiejszy gość.
Na zdrowie.
Aleksandra Wilk, Fundacja To Się Leczy, sekcja raka płuca. Witam serdecznie w magazynie medycznym. 1 sierpnia obchodziliśmy Światowy Dzień Raka Płuca. Są bardzo dobre informacje dla części chorych, u których zdiagnozowano ten nowotwór. Proszę nam wyjaśnić, na czym to polega.
Jeżeli chodzi o raka płuca, to niestety zauważamy taką tendencję i wiąże się to również ze złą sytuacją, jeśli chodzi o przeprowadzenie diagnostyki w Polsce, że większość pacjentów jest diagnozowana w stadium zaawansowanym. Czyli praktycznie 80% pacjentów, którzy chorują na raka płuca, i tutaj chciałabym podkreślić, że to nie są już tylko osoby wieloletnie palące pomiędzy 65 a 80 rokiem życia, tylko jest coraz więcej młodych osób i to również w stadium właśnie zaawansowanym, w 4 stadium. Myślę, że dążymy do tego, aby te wskaźniki przeżyć i wyleczenia, i przeżyć pięcioletnich były jak najniższe. Dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie wszystko, co dąży do zdiagnozowania, odbywało się jak najszybciej u pacjentów, ponieważ w raku płuca bardzo liczy się czas.
To jest rak, który jest najczęściej diagnozowany w Polsce, więc sprawa jest bardzo poważna, ale ta dobra informacja nie dotyczy wszystkich tych, u których jest ta choroba, to chodzi o pewną grupę chorych.
Jest już leczenie dla pacjentów, którzy mają zaawansowane stadium, ale dążymy do tego, aby właśnie jak najwięcej osób, które mają możliwość wyleczenia całkowitego, czego do tej pory nie było, bo rak płuca jest już traktowany jako choroba przewlekła, ale mamy też pacjentów, którzy mogliby być zupełnie trwale wyleczeni. Do tej pory było to niemożliwe, ale od niedawna właśnie pojawiła się terapia uzupełniająca dla pacjentów w stadium pierwszym, drugim i niektórych przypadkach stadium trzeciego w postaci leku właśnie celowanego wprowadzonego na tym wczesnym etapie zaawansowania choroby, gdzie możemy przeprowadzić resekcję guza, czyli możemy guza wyciąć, ale to tylko w przypadku takim, kiedy u pacjenta zdiagnozujemy, czy też wykryjemy podczas diagnostyki molekularnej mutację EGFR. Faktem jest, że nie jest to duża populacja osób, ale zauważam wśród pacjentów, którzy do nas w tej sekcji się zgłaszają, którymi się zajmujemy, że jest to coraz większa grupa osób, zwłaszcza też młodych, albo też osób, które nigdy nie paliły papierosów, że taką mutację posiadają. I leczenie ozymertynibem, które właśnie ostatnio uzyskało pozytywną rekomendację prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zmniejsza ryzyko nawrotu tej choroby u pacjentów z mutacją EGFR aż o 80%. Standardem do tej pory dla takich pacjentów było zastosowanie po operacji po prostu chemioterapii. Już odchodzi się od radioterapii, terapii, bo to też była jedna z metod leczenia uzupełniającego pooperacyjnego. Taka wznowa, taki progres choroby, nawrót jej jest niestety bardzo częsty. I chemioterapia dawała tym pacjentom jedynie około 5% przeżyć pięcioletnich bez nawrotu choroby po operacji, a tutaj naprawdę spektakularne efekty pokazały badania kliniczne, dlatego też bardzo liczymy, jeśli chodzi o pacjentów, na to, żeby właśnie to leczenie pojawiło się dla pacjentów, którzy mogliby być trwale wyleczeni z tego nowotworu.
Proszę powiedzieć, a jaka duża jest grupa osób chorych na raka płuca, u których tę chorobę spowodowała mutacja tego genu?
To jest około kilku procent, nawet tak do 7%, między 4 a 7, jeśli chodzi o mutację EGFR. Tak jak wspomniałam, być może nie jest to bardzo duża populacja chorych, aczkolwiek jest to jedna z najczęściej występujących mutacji i sprawdzana jako pierwsza, jeżeli chodzi o pacjentów właśnie z rakiem płuca. I tutaj mamy na myśli raka płuca niedrobnokomórkowego, ponieważ rak płuca składa się z kilku podtypów i w raku właśnie niedrobnokomórkowym praktycznie 80% pacjentów to jest rak gruczołowy, u których badamy właśnie te mutacje. Ja uważam, że pacjent, który ma możliwość operacji, ale też właśnie leczenia takiego, to jest dla takiego pacjenta jak wygrana totolotka. Ja to tak nazywam, ponieważ jest to rak, który zabija, na który choruje ponad 22 tysiące osób co roku, a spodziewamy się, że po okresie pandemii ten wzrost wskaźnika jeszcze wzrośnie, ponieważ pacjenci nie byli diagnozowani odpowiednio i nie mieli do tego dostępu. Dlatego też dla tych pacjentów jest to niesamowita możliwość życia. Tak naprawdę życia i mamy też pacjentkę ostatnio nawet, to mogę przytoczyć taki przykład, która akurat nie miała mutacji EGFR, ale też jeżeli mają tacy pacjenci mutację EGFR i są operowani, to w tym momencie nie mają szansy na to innowacyjne leczenie. Bardzo dużo osób teraz do nas trafia, naprawdę młodych, zresztą widzimy to patrząc wokół siebie, wychodzimy na miasto, mamy lato, są wakacje, ja jestem lekko przerażona, ile młodych osób pali, tak? Teraz są też popularne te podgrzewacze różnego rodzaju, ale one również posiadają te substancje szkodliwe, które mogą ten nowotwór u tych ludzi, którzy palą, wywołać. Myślę, że wiele osób sobie po prostu nie zdali z tego sprawy, a naprawdę pacjentów mamy w wieku 25 lat, 31, 34, 40 kilku i tak jak wspomniałam, nie jest już to tylko choroba osób starszych palących po 20, 20 czy 35 lat, ale właśnie osób młodych i myślę, że warto byłoby się zastanowić nad tym nałogiem i porzucić go jak najszybciej, ponieważ no, jest to choroba, która jest leczona w stadium zaawansowanym, już tylko przedłużając życie, jest możliwość też właśnie wyleczenia, ale też zwracam uwagę na program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuca, o którym myślę niewiele osób wie, dlatego dziękuję, że właśnie dzięki Państwu też mogę o tym wspomnieć. Osoby, które są pomiędzy od 50 roku życia wzwyż, które paliły, miały ileś paczkolat, jeżeli mają jakieś predyspozycje genetyczne, ktoś w rodzinie miał nowotwór płuca, bądź w ogóle miał nowotwory, to ja zachęcam do skorzystania z tych bezpłatnych, podkreślam, badań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca z niskodawkową tomografią komputerową. Jest to program ministerialny, ministra zdrowia. Na stronie pacjent.gov.pl programy profilaktyczne. Jest informacja, w jakich ośrodkach jest przeprowadzony. Ważna informacja dla Państwa, jest w części ośrodków do końca tego roku, czyli już nie zostało dużo czasu. Część ośrodków ma ten program przedłużony do końca 2023.
Akcja profilaktyka.
Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed barszczem sosnowskiego. Kontakt z rośliną, zwłaszcza kiedy jest ciepło, może powodować obrażenia podobne do oparzeń. Barszcz sosnowskiego to gatunek inwazyjny i występuje w całej Polsce, również w dużych miastach. Wiedzę na temat takich roślin popularyzują eksperci. Jest nawet specjalna mapa, na którą można zgłosić miejsca występowania barszczu sosnowskiego. I o tym właśnie nasz dzisiejszy gość Izabela Sachajdakiewicz, www.barszcz.edu.pl.
Jesteśmy grupą ekspertów, którzy są zainteresowani tematyką inwazyjnych gatunków obcych, a konkretnie kaukaskimi barszczami, chociaż oczywiście nie tylko one stanowią tutaj przedmiot naszego zainteresowania. Natomiast strona barszcz.edu.pl jest poświęcona właśnie kaukaskim barszczom, czyli barszczowi sosnowskiego i barszczowi olbrzymiemu. Są to dwa inwazyjne gatunki kaukaskich barszczy, które mamy u nas w Polsce, no i między innymi za pośrednictwem tej platformy zbieramy informacje o miejscach występowania tych roślin w Polsce, ale także dzielimy się rzetelną wiedzą na temat tego, w jaki sposób postępować z tymi barszczami.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak postępować. Mam wrażenie, że wiele, szczególnie młodych osób, nie ma pojęcia, że jest taka roślina, która została sprowadzona do Polski i jest bardzo niebezpieczna, a właściwie jest jej coraz więcej.
Były te rośliny, które były sprowadzane począwszy od połowy ubiegłego wieku, ale masowo w latach 80., 90., ich przeznaczeniem była pasza, a mianowicie kiszonka. Były sadzone w miejscach, gdzie hodowano bydło, w pegierach, oderach. Niestety eksperyment się nie powiódł, zaniechano uprawę, ale nie zniszczono wszystkich osobników i one spontanicznie, dziko zaczęły się tutaj u nas rozprzestrzeniać.
Jak to jest możliwe, że zagrożenie z powodu barszczu sosnowskiego rośnie z roku na rok?
One po prostu trafiając do nowego środowiska okazuje się, że znajdują swoją niszę, a ich potencjał inwazyjny, to znaczy umiejętność adaptacji i szybkiego rozmnażania się, efektywnego, licznego rozmnażania się jest tak duża, że wypierają właśnie nasze rodzime gatunki. Proszę sobie wyobrazić, że jeden osobnik kaukaskich barszczy może wytworzyć kilkadziesiąt tysięcy nasion, mówi się nawet o liczbie rzędu 100 tysięcy nasion na jednego osobnika.
Powiedzmy, na czym polega niebezpieczeństwo przebywania w otoczeniu tych roślin?
Niebezpieczeństwo polega na tym, że w soku barszczy zawarte są związki, które obniżają odporność skóry na promieniowanie UV. No i niestety po kontakcie z takim sokiem barszczy może dojść na naszej skórze, czy u ludzi, czy u zwierząt, do tak zwanych poparzeń. Najczęściej spotyka się wysypki, zaczerwienienia, owrzodzenia, bąble. To są zmiany, które często są bolesne i utrzymują się dosyć długo. Natomiast jak one się pojawiają na skórze? Nie jest to mechanizm taki jak w przypadku pokrzywy, że przechodzimy obok, dotkniemy i od razu czujemy, że coś jest nie tak. Tutaj ta reakcja skórna jest opóźniona, dlatego że sok kaukaskich barszczy obniża ochronę naszej skóry na promieniowanie UV, natomiast do tych obrażeń, o których mówiłam, dochodzi do nich dopiero na skutek napromieniowania skóry odpowiednią dawką promieni UV. W związku z czym do tych obrażeń może dojść z pewnym opóźnieniem, nie bezpośrednio po kontakcie z rośliną, ale nawet do 2 dni po czasie zetknięcia się na przykład z liśćmi, z kwiatami czy z łodygami tych roślin.
Czy rzeczywiście jest tak, że wystarczy już samo przebywanie w otoczeniu, czy musi być kontakt i dotknięcie rośliny?
No właśnie, nie można wykluczyć tego, że do oparzeń dojdzie nawet bez bezpośredniego kontaktu z roślinami. W takie upalne, ciepłe, parne dni, kiedy czujemy, że wszystko, w cudzysłowie mówiąc, wisi w powietrzu, w tym powietrzu mogą także wisieć te związki toksyczne, które parują z powierzchni rośliny, unosząc się w powietrzu, osadzają się na naszej skórze. No i niestety również wtedy mogą powodować jej uszkodzenia i tą nadwrażliwość na promienie z UV.
W jaki sposób dobrze reagować, jeżeli mamy jakąś taką dziwną zmianę na skórze i możemy podejrzewać, że to jest po przebywaniu w pobliżu właśnie takiej rośliny?
Zawsze jak czujemy, że coś jest nie tak z naszą skórą, po kontakcie z roślinami warto umyć tą skórę wodą z mydłem, a w przypadku barszczy osłonić także właśnie od promieni słonecznych, czyli albo ubrać długi rękaw, długą nogawkę, osłonić, nie wiem, szyję, kark, takie miejsca, gdzie odczuwamy te dolegliwości, albo też posmarować je po prostu jakimś produktem, kremem, filtrem, mgiełką z wysokim faktorem UV i w ten sposób jakby ograniczyć tą ekspozycję na słońce. Natomiast to nie jest tak, że u każdego kontakt z sokiem barszczy, czy bezpośredni, czy pośredni, będzie dawał takie same objawy. Zdarzają się osoby, które miały nawet bezpośredni kontakt z barszczami i nie wystąpiły u nich żadne przykre dolegliwości. Ale też zdarzają się osoby, które takich właśnie podobnych dolegliwości doznały na skutek kontaktu z innymi barszczami, na przykład z barszczem zwyczajnym, czy też z arcydzięglem. Kaukaskie barszcze nie są jedynymi gatunkami, które mogą powodować tak zwane fotodermatozy. Także uczulam tutaj Państwa, że nie zawsze ktoś, kto takie objawy u siebie ma na skórze, nie jest to jednoznaczne z tym, że miał kontakt właśnie z kaukaskimi barszczami.
Po więcej informacji odsyłamy do strony barszcz.edu.pl. Tam na mapie już blisko 3000 lokalizacji barszczu sosnowskiego. W naszym magazynie zapraszamy teraz na piosenkę. Po niej o problemach rodziców dzieci niepełnosprawnych powołali fundację Pora na nas.
Magazyn na zdrowie.
podpoznańskiej gminie Czerwona Grodzice niepełnosprawnych dzieci wzięli sprawy w swoje ręce, ponieważ często musieli rezygnować z pracy, bo nie miał kto zająć się ich dzieckiem, założyli fundację Pora na Nas. Mają ambitne plany. Chcą prowadzić opiekę wytchnieniową, przedszkole integracyjne i stworzyć miejsce przyjazne rodzinom niepełnosprawnych. O początkach i planach rozmawiam z założycielką fundacji Anną Dreyer.
Od roku prowadzę grupę wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Czerwonek. Sama jestem mamą 13-letniego chłopaka z wieloraką niepełnosprawnością.
Wszystko zaczęło się tak, że szukała Pani chyba sama też i dla siebie pomocy i jakiegoś miejsca, gdzie mogłaby Pani znaleźć opiekę dla swojego syna.
Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym i próbowałam wielokrotnie podjąć zatrudnienie, ale zawsze kończyło się to na tym, że przychodziły wakacje, 2 miesiące przerwy i nie było co ze synem zrobić. COVID też dołożył swoje. Musiałam zrezygnować z zatrudnienia. Poznałam rodziców też z terenu gminy Czerwonek, co borykali się z takim samym problemem jak ja. No i postanowiliśmy działać.
Jakie są Państwa zamierzenia? Kto tutaj będzie mógł znaleźć opiekę?
Opiekę będą mogli znaleźć u nas zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Na początku chcieliśmy skupić się tylko na dzieciach i na młodzieży, ale widzimy, że nasze dzieci rosną i mój syn już jest nastolatkiem, więc tak ta oferta musi być również dla młodzieży i dla dorosłych, żebym też sama mogła z tego korzystać.
To mówimy przede wszystkim o takiej opiece wytchnieniowej. Z jakimi problemami największymi właśnie pod tym kątem borykają się rodzice osób niepełnosprawnych?
Gmina zapewnia opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania, jednak rodziny mieszkają również w bloku, na przykład w Kozie Głowach. Mamy rodzinę pod swoją opieką, która ma 3 dzieci z niepełnosprawnością i na 50-60 metrach kwadratowych jeszcze ma przyjść opiekunka, gdzie te osoby mają problem z miejscem u siebie w domu, więc wymyśliliśmy, że jest nam potrzebny lokal, żeby też te dzieci, młodzież zabrać z tego miejsca zamieszkania, bo ile dzieci zdrowe mają kolegów, przyjaciół, mogą wyjść sobie właśnie przed ten przysłowiowy blok, tak dzieci niepełnosprawne są przyrośnięte, tak brzydko powiem, do swoich rodziców, no i nie mają ani znajomych, ani kolegów, więc inicjatywą też było właśnie, żeby powstała taka świetlica, gdzie te osoby z niepełnosprawnością będą mogli się spotkać, zakolegować i też ja kładę taki mocny nacisk, ponieważ mam 2 syna, 5-letniego zdrowego i widzę jak jesteśmy obciążeni całą rodziną niepełnosprawnością i jak mój ten drugi syn właśnie wchodzi w ten temat niepełnosprawności, dlatego też mamy taką wizję i cel, żeby objąć i grupą wsparcia i pomocą rodzeństwo. To są tacy młodzi dorośli, ja to obserwuję u mojego 5-letniego syna, który gdzieś w tym wszystkim mimo naszych starań, mimo tego wszystkiego jest pomijany. Często jest też u tego rodzeństwa takie poczucie wstydu i o tym też trzeba powiedzieć. Nie spodziewałam się, że grupa wsparcia będzie miała takie zainteresowanie, bo zawsze najtrudniej dotrzeć do rodziców. Mamy określone już tutaj potrzeby i też sposoby na rozwiązanie.
Państwo tutaj chcą taką kompleksową opieką objąć podopiecznych, bo tutaj mają być różni specjaliści, którzy będą z nimi pracować.
Chcemy przede wszystkim objąć opieką psychologiczną rodziców, ale właśnie też to rodzeństwo. Chcemy mieć trening umiejętności społecznej dla rodzeństwa i dla dzieci z niepełnosprawnością. Integrację sensoryczną, czytanie sylabowe, rehabilitację, też dla rodziców masaże różnego rodzaju, pleców i rehabilitację, ponieważ czy ja to widzę tak jako rodzic, że jeżeli dzisiaj zadbamy o tych rodziców i odciążymy ich w opiece nad swoimi dziećmi, to jest szansa na to, że te dzieci mają szansę na to, żeby zostać w swoim środowisku, a nie być umieszczani w domu pomocy społecznej.
Czy tutaj w jakiś sposób jest możliwość współpracy z gminą, żeby właśnie te osoby były tutaj dowożone, gdzie miałyby dużo pewnie lepszą i ciekawszą ofertę zajęć?
Czy my tutaj też liczymy oczywiście na nasz urząd gminy, ponieważ wcześniej nie było podmiotu, który by mógł i chciał świadczyć takie usługi, więc teraz musimy wszyscy razem zacząć współpracować i szukać finansów na to, żeby tym osobom pomóc, bo tak jak mówię, umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej to jest koszt około 6000 miesięcznie, więc jeżeli w domu nie ma osób, które są w stanie zapłacić za ten dom pomocy społecznej, to niestety to ciąży na gminie. Więc myślę, że tutaj jest o wiele tańsza alternatywa też do tego domu pomocy społecznej.
Ambicje są duże, bo też ma być tutaj przedszkole, ma być ogród, zbierają Państwo na to pieniądze, to co są za pomysły?
Tak, od stycznia byśmy chcieli mieć przedszkole integracyjno-terapeutyczne dla ósemki dzieci. O nazwie Nie bój żaby, ta nazwa się wzięła właśnie stąd, że mieliśmy po drodze jakieś dylematy właśnie, czy sobie poradzimy i w ogóle to zawsze ten tekst padał, wiesz, później ze śmiechem Nie bój żaby, więc też chcemy tego tekstu używać do rodziców, którzy do nas przyjdą i zostawią swoje, no ciężko niepełnosprawne dziecko, żeby też powiedzieć Nie bój żaby, damy radę i znajdziemy pomoc zarówno dla niego, jak i dla twojej rodziny. Czy my się nie boimy generalnie? Już z takimi rzeczami się w życiu zmagaliśmy, że mam nadzieję, że tutaj też sobie i z tymi finansami poradzimy.
Fundacja Pora na Nas mieści się w Kicinie, w gminie Czerwonek. Chętni do współpracy proszeni są o kontakt. Fundacja liczy też na ludzi dobrego serca. Chodzi przede wszystkim o pomoc finansową lub rzeczową. Potrzeba na przykład sprzętu do wyposażenia obiektu i ogrodu. Polecam profil Fundacji Pora na Nas. Można znaleźć na Facebooku.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Niektórzy są już po, ale inni jeszcze przed. Teraz urlop na tapecie, a dokładnie to, jak dobrze się bawić, wyluzować, wypocząć, pozwolić na więcej, ale jednocześnie nie przytyć i nie przesadzić. Nasza ekspertka Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Daily Fruits, radzi, by przede wszystkim do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem.
Jest taki bardzo fajny nagłówek, który często widzę w branży dietetycznej wyświetlający mi się. Czy robisz formę na lato, czy robisz formę na lata? I to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ tak naprawdę, jeżeli będziemy wchodzili na bardzo restrykcyjną dietę na kilka tygodni przed urlopem, to nic dziwnego, że kiedy my na ten urlop pojedziemy, to będziemy się czuli wprost jak zerwani ze smyczy i wtedy nie będziemy w stanie opanować się wręcz, żeby po prostu puścić wszelkie możliwe hamulce, w końcu po to robiliśmy. No teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście nie lepiej jest podejść do tego tematu troszkę bardziej zdroworozsądkowo. W przypadku akurat takich sezonów letnich bardzo lubię mówić o tym, że naprawdę wolno nam wszystko, że my możemy zjeść absolutnie każdą rzecz, którą widzimy na tym urlopie, bo o też w tym wszystkim troszkę chodzi, żeby sobie podogadzać. Niemniej jednak faktycznie, kiedy myślimy sobie o tym, że muszę się najeść na zapas, nigdy nic dobrego z tego nie wychodzi, bo wracamy z urlopu raz, że być może z kilkoma kilogramami więcej, ale również z takimi trochę wyrzutami sumienia. Te kilka kilogramów, które są bezpośrednio po urlopie widoczne na wadze, to najczęściej nie jest tłuszcz. I to jest bardzo istotne, żeby wszystkich podopiecznych o tym informowali, że oni w tydzień czy dwa tygodnie nie są w stanie zbudować 5 kg tłuszczu, tylko to są najczęściej jakieś nadwyżki jedzeniowe, my trochę puchniemy pod wpływem zbyt dużej ilości jedzenia, alkoholu na all inclusive. Czasami też puchniemy też od po prostu ilości glikogenu mięśniowego, który się produkuje, czy wątrobowego pod wpływem zjedzenia ze zbyt dużej ilości węglowodanów. I tak naprawdę, gdyby taka osoba bezpośrednio po urlopie weszła na swój tryb jedzenia sprzed urlopu, prawdopodobnie pod w kilku tygodniach masa ciała wróciłaby do tej sprzed urlopu, tak? Natomiast jeżeli pójdziemy na fali sumienia, no może być trudno się powstrzymać przed tym, żeby zajadać ten smutek.
Ale zalecenia, jakie pani ma dla osób, które wybierają się na urlop, żeby nie przytyć, są właściwie takie same jak na dzień, kiedy normalnie funkcjonujemy do pracy, czyli regularne odżywianie. Właściwie tutaj nie ma nic zaskakującego i mam wrażenie, że każdy, kto chociaż trochę się tym interesuje, to o tym wie po prostu.
Ta redukcja masy ciała polega też właśnie na tym, żeby cały czas jeść to, co się lubi, tak? Żeby ta dieta była skomponowana w taki sposób, żeby niczego nam po prostu nie brakowało, więc jakby jakiekolwiek nowości, które się dzieją dookoła nas, nie były dla nas niczym, przed czym się nie możemy powstrzymać, bo na przykład raz na jakiś czas coś słodkiego przed wyjazdem na urlop również zjadaliśmy. Na pewno to, o czym warto wspomnieć, to, że nie warto być na takiej bardzo restrykcyjnej diecie właśnie podczas urlopu, szczególnie w miejsce, w które jedzie się po raz pierwszy i jest to miejsce na przykład zagraniczne, tak? Turystyka kulinarna jest jednym z elementów urlopu, zwiedzania, doświadczenia. W związku z tym tutaj można, pilnując zasady zdrowego talerza, komponować sobie te posiłki. Można cały czas, korzystając z zasobów wakacji all inclusive, realizować swój talerz zdrowia, nawet troszeczkę mniej zdrowe produkty, ale wciąż zgodnie z pewnymi zasadami, z pewnym schematem, korzystając z rzeczy, które tam są. Nic się złego nie dzieje. Tylko tutaj rzeczywiście musimy mieć tego świadomość, ponieważ jeżeli każdy kęs jakiegoś innego niż standardowo pokarmu będzie wpadał w nasze usta i będzie się wiązał z wyrzutami sumienia, no nic nas nie powstrzyma przed 5. i 10. gofrem w ciągu najbliższych 3 dni.
Pytanie o alkohol, bo to jest rzecz, której sobie często nie odmawiamy na urlopie, tłumacząc, że potrzeba nam wyluzowania, jakiegoś odprężenia i tak czasem wielu z nas mylnie interpretuje działanie alkoholu. Tymczasem nawet ostatnio czytałam takie badanie, że jakakolwiek nawet umiarkowana ilość alkoholu jest szkodliwa dla naszego zdrowia.
Widziała Pani najnowsze badania. Najnowsza rekomendacja i stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia mówi o tym, że już bezpiecznej ilości alkoholu my już nie mamy, tak? To już nie istnieje taka dawka, jak bezpieczna ilość alkoholu i każda będzie dla naszego organizmu problematyczna. No i teraz z jednej strony pod kątem sylwetkowym, no alkohol to są puste kalorie, tak? Druga sprawa, alkohol jest odwadniający. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w klimacie takim bardzo gorącym i nie daj Boże gdzieś jeszcze na otwartym słońcu na plaży, no to tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno narażeni na to, że będziemy jeszcze bardziej odwodnieni, a ryzyko udaru słonecznego wówczas rośnie. No więc jakby tutaj pod tym względem bezpieczeństwa również to spożycie alkoholu nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Trzecia sprawa, jeżeli mówimy o wypoczynku, to tak naprawdę to się ze sobą nie będzie nigdy łączyło. Jeżeli będziemy się każdego poranka budzić na kacu, no to gdzie my mówimy o odpoczynku? Oczywiście wszystko jest dla ludzi, tak można powiedzieć. Jeżeli wypijemy lampkę wina wieczorem podczas kolacji z owocami morza, prawdopodobnie tutaj pod tym względem nie będzie to dla naszego organizmu jakiś szok, ale jeżeli każdy nasz dzień będzie od rana do wieczora zalany alkoholem, no niestety, ale no, żadnych z tych elementów możemy nie osiągnąć, które chcielibyśmy, czyli właśnie skorzystania z jak największej ilości atrakcji, no i faktycznie relaksu i wypoczynku, bo nie powinniśmy tego ze sobą łączyć, jeżeli chodzi o wyluzowanie się i ten relaks.
Niezależnie, czy są już Państwo przed urlopem, czy po, życzę dobrej, pełnej relaksu niedzieli. Dziękuję za uwagę. Kolejny magazyn o zdrowiu na antenie Radia Poznań za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.